Nie namyślając się długo, skoczyłem do stawu, a za mną kilku innych chłopców, jednak wszystkie nasze poszukiwania nie zdały się na nic. Po prostu znikła bez śladu. Wówczas pan Kleks wyjął prawe oko i wrzucił je do wody, mówiąc: wysyłam oko na oględziny. Dowiemy się zaraz, gdzie leży pompka. Gdy po chwili oko wypłynęło na powierzchnię i pan Kleks włożył je z powrotem na miejsce, zawołał: ha, ha, widzę, widzę, leży w jamie zamieszkałej przez raki 4 metry od brzegu. Natychmiast dałem nurka pod wodę i rzeczywiście znalazłem pompkę ściśle tam, gdzie mi wskazał pan Kleks. Przed tygodniem pan Kleks zgotował nam niespodziankę nie lada. Kazał przynieść sobie z piwnicy niebieski balonik, włożył prawe oko do koszyczka i rzekł: wysyłam je na księżyc. Muszę dowiedzieć się, kto mieszka na księżycu, bo chcę napisać dla was bajkę o księżycowych ludziach. Balonik niebawem uniósł się w górę, ale dotąd jeszcze nie wrócił. Pan Kleks jednak powiada, że księżyc jest bardzo wysoko i że balonik na pewno wróci przed Bożym Narodzeniem. Tymczasem pan Kleks widzi jednym okiem, drugie zaś zalepił sobie angielskim plasterkiem. A wracając do codziennych zwyczajów pana Kleksa, chciałbym jeszcze wspomnieć tutaj, że rano, gdy tylko pan Kleks się ubierze, schodzi na dół na lekcję. Właściwie nie można powiedzieć, że pan Kleks schodzi, gdyż zjeżdża po poręczy, siedząc na niej jak na koniu i przytrzymując sobie oburącz binokle na nosie. Nie byłoby w tym zresztą nic szczególnego, gdyby nie to, że pan Kleks równie łatwo wjeżdża po poręczy na górę. W tym celu nabiera pełne usta powietrza, wydyma policzki i staje się lekki jak piórko. W ten sposób pan Kleks nie tylko wjeżdża po poręczy, ale może również unosić się swobodnie w górę, gdzie i kiedy zechce, a zwłaszcza wtedy, gdy udaje się na połów motyli. Motyle stanowią nieodzowną część pożywienia pana Kleksa, a na drugie śniadanie nie jada nic innego.
Zapamiętajcie sobie, moi chłopcy, oświadczył nam kiedyś pan Kleks, że smak jedzenia mieści się nie w samym pożywieniu, tylko w jego barwie. Na pożywieniu nie zależy, gdyż dostatecznie nasycam się pigułkami na porost włosów, ale podniebienie mam bardzo wybredne i lubię różne smaczne rzeczy. Dlatego też jadam tylko to, co jest kolorowe, a więc motyle, różne kolorowe szkiełka oraz potrawy, które sam sobie pomaluję na jakiś smaczny kolor.
Zauważyłem jednak, że jedząc motyle pan Kleks wypluwa pestki takie same, jakie są w czereśniach lub wiśniach. Zgadując moje myśli, pan Kleks mi wyjaśnił, że jada tylko specjalny gatunek motyli, które mają wewnątrz pestki i które można sadzić na grządkach jak fasolę. Wszyscy uczniowie pana Kleksa myślą, że to bardzo łatwo unosić się w powietrzu tak jak on. Nadymają się więc z całych sił, wydymają policzki, naśladując ruchy pana Kleksa, ale mimo to nic im się nie udaje. Arturowi z wysiłku krew poszła z nosa, a jeden z Antonich o mało nie pękł. Na równi z mymi kolegami przeprowadzałem te same próby, ale upływał dzień za dniem i chociaż pan Kleks udzielał nam pewnych wskazówek, wysiłki moje pozostały bez rezultatu. Aż naraz w niedzielę, po południu, wciągnąłem w siebie powietrze tak jakoś dziwnie, że poczułem wewnątrz niezwykłą lekkość. A gdy nadto jeszcze wydołem policzki, ziemia poczęła mi się usuwać spod nóg i uniosłem się w górę. Oszołomiony z wrażenia, leciałem coraz wyżej i wyżej, aż spotkała mnie owa niezapomniana przygoda, która wprawiła w zdumienie nawet samego pana Kleksa. Rozdział 4. Nauka w Akademii. Co rano, punktualnie o 5:00, Mateusz otwiera tak zwane śluzy. Są to niewielkie otwory w suficie poumieszczane akurat nad łóżkami chłopców. Otworów takich jest tyle, ile łóżek, czyli ogółem 24. Gdy je Mateusz otwiera, zaczyna przez nie sączyć się zimna woda, która kapie prosto na nasze nosy. W ten sposób Mateusz budzi uczniów pana Kleksa. Równocześnie rozlega się donośny głos Mateusza. Utka, awać! Co znaczy pobudka, wstawać. Na to wezwanie zrywamy się wszyscy z łóżek i ubieramy się jak najprędzej, gdyż umieramy po prostu z ciekawości, czego też nas tym razem będzie uczył pan Kleks. Sypialnia nasza jest bardzo obszerna. Wzdłuż ścian biegną umywalnie i każdy z nas ma swój własny prysznic. Myjemy się bardzo chętnie, gdyż z pryszniców tryska woda sodowa z sokiem, przy czym na każdy dzień tygodnia przypada inny sok. Jeśli chodzi o mnie, to najstaranniej myję się w środy, gdyż tego dnia do wody dodawany jest sok malinowy, za którym przepadam. Soki pana Kleksa doskonale się mydlą i dają dużo piany, to też sypialnia nasza zawsze z rana wygląda jak wielka bania z mydlinami. Ubranie nasze składa się z granatowych koszul, białych długich spodni, granatowych pończoch i białych trzewików. Jeśli któryś z chłopców coś przeskrobie albo nie umie lekcji, wówczas za karę musi nosić przez cały dzień żółty krawat w zielone grochy. Krawat taki jest bardzo piękny i właściwie każdy powinien go chętnie nosić. My jednak martwimy się okropnie, gdy spotyka któregoś z nas taka kara. O 17:30 zabieramy nasze senne lusterka i udajemy się do jadalni na śniadanie. Stoi tam pośrodku duży, okrągły stół, przy którym każdy uczeń ma swoje stałe miejsce. Szyby w oknach są różnokolorowe, co bardzo podnosi smak wszystkich potraw. Pan Kleks śniadania i kolacje jada osobno, natomiast podczas obiadu unosi się w powietrzu ponad stołem z polewaczką w ręce i polewa nam potrawy różnymi sosami. Każdy sos posiada inną właściwość. Biały wzmacnia zęby, niebieski poprawia wzrok, żółty reguluje oddech, szary oczyszcza krew, zielony usuwa łupież. Mateusz podczas jedzenia stoi na krawędzi wazonu pośrodku stołu i uważa, abyśmy nic nie zostawiali na talerzach. O godzinie 6 rano Mateusz chwyta w dziób mały srebrny dzwoneczek i dzwoni na apel. Biegniemy wówczas wszyscy do gabinetu pana Kleksa, gdzie pan Kleks już na nas czeka i na dzień dobry całuje każdego w czoło. Po apelu pan Kleks wchodzi do dużej szafy stojącej w rogu gabinetu i przez okienko w jej drzwiach odbiera od nas senne lusterka. Mają one swoje szczególne przeznaczenie. Na nocnych stolikach przy każdym z łóżek stoi takie lusterko przez całą noc. Odbijają się w nich nasze sny i rano, gdy lusterka oddajemy panu Kleksowi, ogląda on dokładnie, co śniło się każdemu z nas. Sny niedobre, niedokończone, głupie i nieodpowiednie idą do śmietnika, a pozostają tylko te, które spodobały się panu Kleksowi. Za pomocą waty przesyconej sennym kwasem, pan Kleks zbiera z lusterek wszystkie wybrane sny i wyciska do porcelanowej miseczki. Tam suszą się one przez jakiś czas. Gdy wyschną już na proszek, pan Kleks na specjalnej maszynce wytłacza z nich okrągłe pastylki, które wszyscy zażywamy na noc. Dzięki temu mamy coraz ładniejsze i coraz ciekawsze sny, a najpiękniejsze z nich pan Kleks zapisuje w senniku swojej akademii. Mój sen o 7 szklankach tak spodobał się panu Kleksowi, że zapisał go w senniku od początku do końca i odznaczył mnie 2 piegami. Ponadto zapowiedział całej klasie, że w niedzielę po południu sen ten odczytany zostanie na głos. Lekcje rozpoczynają się o 7 rano. Nigdzie chyba chłopcy nie uczą się tak chętnie jak w akademii pana Kleksa. Przede wszystkim nigdy nie wiadomo, co pan Kleks danego dnia wymyśli, a powtórę, wszystko, czego się uczymy, jest ogromnie ciekawe i zabawne.
Pamiętajcie, chłopcy, rzekł do nas na samym początku pan Kleks, że nie będę was uczył ani tabliczki mnożenia, ani gramatyki, ani kaligrafii, ani tych wszystkich nauk, które są zazwyczaj wykładane w szkołach. Ja wam po prostu pootwieram głowy i naleję do nich oleju.
A żeby każdy mógł zorientować się, jakiego rodzaju nauki pobieramy w Akademii pana Kleksa, opowiem dla przykładu przebieg dnia wczorajszego, gdyż na opisanie wszystkich lekcji i przedmiotów, wykładów, zajęć i ćwiczeń z całego roku nie wystarczyłoby miejsca w żadnej książce. Otóż wczoraj pierwsza lekcja była to lekcja kleksografii. Naukę tę wymyślił pan Kleks, abyśmy wiedzieli, jak trzeba obchodzić się z atramentem. Kleksografia polega na tym, że na arkuszu papieru robi się kilka dużych kleksów, po czym arkusz składa się na pół i kleksy rozmazują się po papierze, przybierając kształty rozmaitych figur, zwierząt i postaci. Niekiedy z rozgniecionych kleksów powstają całe obrazki, do których dopisujemy odpowiednie historyjki, wymyślane przez pana Kleksa. Myślę, że sam pan Kleks powstał z takiego właśnie rozgniecionego, atramentowego kleksa i dlatego tak się nazywa. Mateusz jest zdania, że po panu Kleksie można się wszystkiego spodziewać i że moje przypuszczenia są całkiem prawdopodobne. Do jednego z moich obrazków pan Kleks ułożył taki dwuwiersz. Bardzo trudno jest mi orzec, czy to ptak, czy nosorożec. Lekcja kleksografii niezmiernie nam przypadła do gustu. Poszło na nią kilka flaszek atramentu i cały stos papieru, nie mówiąc już o tym, że wszyscy byliśmy ubrudzeni atramentem aż po łokcie. Wieczorem musieliśmy użyć do mycia soku cytrynowego, gdyż żaden inny nie mógł obmyć plam z naszych rąk i twarzy. Po lekcji kleksografii zabraliśmy się do przędzenia liter. Zauważyliście pewno wszyscy, że drukowane litery w książkach składają się z czarnych niteczek posplatanych w najrozmaitszy sposób. Pan Kleks nauczył nas rozplątywać litery, rozplatać poszczególne małe niteczki i łączyć je w jedną długą nitkę, którą następnie nawija się na szpulkę. W ten sposób nawinęliśmy już na szpulki mnóstwo książek z biblioteki pana Kleksa, także na półkach zostały tylko puste stronice, bez liter. Z jednej książki można otrzymać 7, a czasem nawet 8 dużych szpulek czarnych nici, na których pan Kleks następnie wiąże supełki. Jest to największa pasja pana Kleksa. Potrafi całymi godzinami siedzieć w fotelu albo w powietrzu i wiązać supełki. Gdy zapytałem go, po co to robi, odrzekł mi wielce zdziwiony.
Jak to? No czy nie rozumiesz? Przecież czytam. Przepuszczam litery przez palce i mogę w ten sposób przeczytać całą książkę, nie męcząc sobie wzroku. Gdy nawiniecie już na szpulki wszystkie moje książki, nauczę was również czytać palcami.
Przędzenie liter jest właściwie dość żmudne, ale wolę je niż czytanie wypisów lub odrabianie zadań arytmetycznych. Po lekcji przędzenia liter pan Kleks zaprowadził nas wszystkich na drugie piętro i otworzył jeden z zamkniętych pokojów.
Wchodźcie ostrożnie, moi chłopcy, rzekł pan Kleks, wpuszczając nas do środka. W sali tej mieści się szpital chorych sprzętów. Musicie uważać, aby żadnego z nich nie urazić. Pamiętacie, jak wyleczyłem zepsuty tramwaj? Otóż dzisiaj chcę was nauczyć leczenia chorych sprzętów.
Po wejściu na salę oczom naszym przedstawiła się istna rupieciarnia. Były tam fotele bez nóg, tapczany bez sprężyn, popękane lustra, zepsute zegary, popaczone stoły, powykrzywiane szafy, dziurawe krzesła i mnóstwo rozmaitych innych zniszczonych sprzętów. Pan Kleks kazał nam ustawić się pod ścianami, sam natomiast zabrał się do pracy. Każdy sprzęt, do którego zbliżał się pan Kleks, trzeszczał lub skrzypiał na jego widok i ufnie ocierał się o jego ubranie. Krzesła i stołki z radości tupały nogami, a zegary pojękiwały zepsutymi sprężynami. Z największą ciekawością przyglądaliśmy się zabiegom pana Kleksa. Zabrał się on przede wszystkim do stołu, który stał w rogu sali. Opukał go dokładnie na wszystkie strony, ujął za jedną z nóg i zmierzył mu puls, po czym przemówił niezmiernie czule.
No co mój maleńki, już cię nie boli, prawda? Gorączka minęła, deski się zrosły. O, za 3-4 dni będziesz zdrów zupełnie.
Podczas gdy stół cichutko skomlał, pan Kleks wysmarował mu blat żółtą maścią i szpary w deskach przysypał zielonkawym proszkiem. Następnie zbliżył się do szafy, która straszliwie zaskrzypiała obojgiem drzwi.
No jak tam, zapytał pan Kleks. Czy bardzo jeszcze kaszlesz? Chyba nie. Wkrótce już będziesz zdrowa, tylko się nie martw.
Mówiąc to przyłożył ucho do jej pleców, bardzo uważnie wysłuchał, po czym napuścił kroplomierzem do wszystkich zawiasów kropli oleju rycynowego. Szafa odetchnęła głęboko i czule poczęła łasić się do pana Kleksa. — Jutro cię jeszcze odwiedzę — rzekł pan Kleks — bądź tylko dobrej myśli. Na ścianie wisiało pęknięte lustro. Pan Kleks przejrzał się w lustrze dokładnie i poprawił sobie piegi na nosie, wyjął z kieszeni czarny angielski plasterek i nalepił go wzdłuż całego pęknięcia.
— Patrzcie, chłopcy, uczcie się, jak trzeba leczyć pęknięte szkło. — zawołał do nas wesoło pan Kleks.
Po tych słowach jął nacierać lustro flanelową szmatką, a gdy po chwili odlepił plasterek, nie było już ani śladu pęknięcia.
— I niech Anastazy i Artur zaniosą lustro do jadalni. Jest już zdrowe — powiedział pan Kleks.
Nieco dłużej trwały zabiegi przy zepsutym zegarze. Trzeba było przepłukiwać wszystkie śrubki, zapuszczać kropelki, smarować i nacierać pękniętą sprężynę, jodynować wahadło.
Ach, biedactwo, biedactwo, rozczulał się nad nim pan Kleks. Tyle musisz się nacierpieć, no ale nic, wszystko będzie dobrze.
Gdy pan Kleks pocałował go w cyferblat i czule pogłaskał po drewnianej szafce, zegar nagle wydzwonił godzinę, wahadło poszło w ruch i w całej sali rozległo się głośne tik-tak, tik-tak, tik-tak. Byliśmy po prostu zdumieni, a niebawem mieliśmy sposobność przekonać się, jak bardzo chore sprzęty przywiązane są do pana Kleksa. Zamierzaliśmy właśnie opuścić szpital, gdy nagle okazało się, że pan Kleks zgubił swoją ulubioną złotą wykałaczkę.
— Nie wyjdę stąd, dopóki zguba się nie znajdzie — oznajmił pan Kleks.
Rozpoczęły się poszukiwania. Wszyscy, ilu nas tylko było, poklękaliśmy na podłodze i pełzając na czworakach, przeszukiwaliśmy zakamarki, kąty i skrytki. Mateusz fruwał po całej sali, wtykając dziób do rozmaitych szpar i szczelin w podłodze i w ścianach. Tylko pan Kleks siedział w powietrzu, z nogą założoną na nogę, łykał pigułki na porost włosów, bo mu kilka ze zmartwienia wypadło i rozmyślał. Poszukiwania nasze trwały długo, a mimo to nie zdołaliśmy odnaleźć wykałaczki. Pan Kleks również był bezsilny, gdyż jego prawe oko nie wróciło jeszcze z księżyca i wskutek tego nie mogło być wysłane na oględziny. Nic też dziwnego, że widząc zgryzotę pana Kleksa i naszą niezaradność, chore sprzęty same zabrały się do szukania zguby. Kulawe stoliki i stołki kuśtykały po całej sali, dziurki od klucza rozglądały się uważnie dookoła, szuflady powysuwały się, pojękując dnami, lustra usiłowały odbić po kolei wszystko, co tylko mogły w sobie pomieścić. Wreszcie piec, pragnąc także przyczynić się do znalezienia wykałaczki, powtarzał nieustannie
zimno, zimno, ciepło, zimno, zimno, ciepło.
Zegar chodził bardzo długo i dopiero gdy zaczął się zbliżać do okna, piec zawołał
ciepło, ciepło, ciepło.
Zegar obejrzał dokładnie parapet i ramy okna, a potem zabrał się do przeszukiwania firanek.
Gorąco, gorąco! Wołał piec.
Okazało się, że wykałaczka najspokojniej tkwiła w fałdach firanki, tuż nad podłogą. Tak chore sprzęty odnalazły zgubę pana Kleksa. Pobyt nasz w szpitalu przeciągnął się do południa. O tej porze pan Kleks jada zazwyczaj drugie śniadanie, my zaś udajemy się nad staw lub na boisko, gdzie codziennie odbywa się jedna lekcja na świeżym powietrzu. Zatem, gdy po wyjściu ze szpitala chorych sprzętów zeszliśmy na dół, pan Kleks wypłynął przez okno do ogrodu na połów motyli. Mateusz natomiast zarządził zbiórkę i poprowadził nas na boisko na lekcję geografii. Byłem już poprzednio w dwóch szkołach, ale po raz pierwszy w życiu widziałem taką lekcję geografii. Mateusz wytoczył na boisko dużą piłkę zrobioną z globusa, rozdzielił nas wszystkich na dwie drużyny i powyznaczał nam stanowiska zupełnie tak jak do gry w piłkę nożną. Mateusz był sędzią, fruwał nieustannie w ślad za piłką i gwizdał, gdy któryś z nas popełniał błędy. Cała zaś sztuka polegała na tym, aby uderzając w piłkę nogą, wymieniać równocześnie miasto, rzekę albo górę, w którą właśnie trafił czubek trzewika. Na znak dany przez Mateusza gra rozpoczęła się. Biegaliśmy za globusem jak szaleni i kopaliśmy piłkę z całych sił. Przy każdym kopnięciu padał okrzyk któregoś z graczy. Radom, Australia, Londyn, Tatry, Skierniewice, Wisła, Berlin, Grecja. Mateusz gwizdał raz po raz, okazywało się bowiem, że Antoni wymienił Skierniewice zamiast Mysłowic. Albert pomieszał Kielce z Chinami, zaś Anastazy wziął Afrykę za Morze Bałtyckie. Gra ta bawiła nas niesłychanie. Popychaliśmy jeden drugiego, przewracaliśmy się na ziemię, wykrzykiwaliśmy nazwy miast, krajów i mórz. Mateuszowi pot spływał z dzioba, ja sapałem jak miech Kowalski, a jednak nauczyłem się przy tym z geografii więcej niż w dwóch poprzednich szkołach w ciągu 3 lat. Przy samym końcu gry przytrafił się pewien nieprzewidziany przypadek. Jeden z Aleksandrów tak mocno kopnął globus, że wzbił się on niezmiernie wysoko, a następnie nie spadł na boisko, lecz przeleciał przez mur i dostał się w ten sposób na teren jednej z sąsiednich bajek. Byliśmy ogromnie zakłopotani, gdyż nie wiedzieliśmy, w jakiej bajce szukać mamy naszej piłki. Czy udać się do Tomcia Palucha, czy do Trzech Świnek, czy też może do Sindbada Żeglarza? Gdy tak zastanawialiśmy się nad tym, co począć, rozległ się nagle wesoły głos Mateusza. Aga obcy! Co miało oznaczać uwaga chłopcy. Spojrzeliśmy przed siebie i oczom naszym ukazał się niezwykły widok. Od strony muru zbliżała się do nas prześliczna królewna Śnieżka, a za nią 12 krasnoludków dźwigało na plecach nasz globus. Pobiegliśmy na spotkanie, witając ich jak najserdeczniej. Królewna Śnieżka uśmiechnęła się do nas łaskawie i rzekła: Wasza piłka potłukła mi kilka zabawek, mimo to jednak zwracam ją wam, ale pod warunkiem, że nauczycie moich krasnoludków geografii.
Doskonale, bardzo chętnie,
zawołał Anastazy, który był najśmielszy z nas wszystkich. Tymczasem stała się rzecz zgoła niespodziewana. Królewna Śnieżka, a wraz z nią 12 jej poddanych, zaczęli pomału topnieć i rozpływać się w gorących promieniach sierpniowego słońca. Zapomniałam, że u was jest przecież lato, szepnęła zawstydzona królewna Śnieżka. Zanim zorientowaliśmy się w sytuacji, biedna królewna Śnieżka z każdą chwilą malała, topniejąc coraz bardziej, aż wreszcie rozpuściła się całkiem i zamieniła się w maleńki, przezroczysty strumyczek. Połączyło się z nim 12 innych strumyczków i wszystkie razem popłynęły do jednej z furtek w murze, szemrząc znane słowa marsza krasnoludków. Hej ha, hej ho, do domu by się szło.
Jak to dobrze, że nie jestem ze śniegu, pomyślałem sobie, patrząc na oddalający się coraz bardziej strumyczek. Tak skończyły się odwiedziny królewny Śnieżki w Akademii pana Kleksa. Gdy tak stałem zamyślony, rozległ się gwałtowny dźwięk dzwonka. To Mateusz wzywał nas na obiad. Rozdział piąty. Kuchnia pana Kleksa. W Akademii pana Kleksa nie ma żadnej służby i wszystkie niezbędne czynności wykonywane są przez nas samych. Obowiązki podzielone są między uczniami w ten sposób, że każdy z nas ma jakieś określone, stałe funkcje gospodarskie. Anastazy otwiera i zamyka bramę, a nadto zarządza balonikami pana Kleksa. Pięciu Aleksandrów zajmuje się naszą garderobą i bielizną, to znaczy, że dbają o jej czystość, cerują pończochy i przyszywają guziki. Albert i jeden Antoni uprzątają park i boisko. Alfred i drugi Antoni nakrywają do stołu, drugi Alfred i trzeci Antoni zmywają naczynia. Artur sprząta salę szkolną, trzech Andrzejów utrzymuje porządek w jadalni, sypialni oraz na schodach, trzech Adamów wydziela soki do mycia i sosy do obiadu. Pozostali uczniowie zajmują się rozmaitymi innymi sprawami gospodarskimi i jedynie w kuchni niepodzielnie króluje sam pan Kleks. Wszyscy byliśmy zawsze niezmiernie ciekawi, jak pan Kleks radzi sobie z gotowaniem na tyle osób. Ale wstęp do kuchni był zabroniony. Dopiero w zeszłym tygodniu pan Kleks oznajmił, że przydziela mnie do kuchni i wyznacza na swego pomocnika. Byłem tym zachwycony i chodziłem po akademii dumny jak paw. Gdy Mateusz zadzwonił na obiad, wszyscy chłopcy pobiegli do jadalni, gdzie Alfred i drugi Antoni krzątali się już dookoła stołu, ja zaś udałem się do kuchni. Muszę koniecznie opisać jej wygląd i urządzenia, które zaprowadził tam pan Kleks. Wzdłuż jednej ściany stały na długich stołach blaszane puszki, wypełnione szkiełkami przeróżnych barw i odcieni. Po przeciwległej stronie umieszczone były naczynia z jadalnymi farbami oraz ogromny zbiór najdziwaczniejszych pędzli i pędzelków. Na oknach stały drewniane skrzynki z jaskrawymi kwiatami, wśród których przeważały nasturcje i pelargonie. Po środku kuchni wznosił się wielki stół z metalowym blatem. Stał na nim pękaty szklany słój napełniony płomykami świec oraz mnóstwo małych słoików z kolorowym proszkiem. Przystępując do gotowania obiadu, pan Kleks włożył biały kitel i zabrał się do przyrządzania potraw. Do ogromnego rondla wrzucił 3/4 pomarańczowych szkiełek, dosypał garstkę białego proszku, dolał wody, cienkim pędzelkiem wymalował na powierzchni zielone grochy, po czym na zakończenie dorzucił kilka płomyków świec, od których woda w rondlu natychmiast zawrzała. Wówczas pan Kleks wymieszał dokładnie całą zawartość rondla, przelał ją do wazy i rzekł do mnie:
Zanieś tę wazę Alfredowi do jadalni. Myślę, że zupa pomidorowa będzie dzisiaj doskonała.
Rzeczywiście muszę przyznać, że jeszcze nigdy w życiu nie jadłem nic równie smacznego, a przecież ugotowanie zupy nie trwało nawet 5 minut. Podczas gdy chłopcy jedli pierwsze danie, pan Kleks zabrał się do przyrządzania pieczystego. W tym celu włożył do dużej brytwanny jeden płomyk świecy, położył na nim maleńki kawałeczek mięsa, wrzucił 2 szkiełka. Jedno czerwone i jedno białe, wszystko to posypał szarym proszkiem, a gdy mięso już się upiekło i szkiełka rozgotowały się, przyłożył do brytwanny powiększającą pompkę i kilkakrotnie nacisnął na dęko. Brytwanna natychmiast wypełniła się po brzegi apetyczną i wonną pieczenią wołową, obłożoną buraczkami i tłuczonymi kartoflami. Na kartoflach wymalował pan Kleks zielony koperek. Pieczeń ta z trudnością zmieściła się na półmiskach, które zaniosłem do jadalni. Na deser pan Kleks postanowił przyrządzić kompot z agrestu. Obciął kilka listków pelargonii, posypał je proszkiem agrestowym i skosztował. No, nie smakuje mi, rzekł sam do siebie. Lepszy będzie kompot z malin.
Nie zastanawiając się długo, pochwycił gruby pędzel, zanurzył go w czerwonej farbie i kompot agrestowy przemalował na kompot malinowy. Był tak znakomity, że próbowałem go trzykrotnie, a byłbym chętnie zjadł jeszcze więcej. Mogłem sobie na to pozwolić, gdyż po przyrządzeniu kompotu, co trwało jedną chwilę, pan Kleks udał się do jadalni z polewaczką, ażeby pieczeń polać brunatnym sosem wzmacniającym dziąsła. Gdy po obiedzie chłopcy wzięli się do robienia porządków oraz do innych zajęć gospodarskich, pan Kleks wrócił do kuchni i rzekł do mnie.
Hadasiu, teraz pora na nas. Pewno jesteś już bardzo głodny. A powiedz mi, co chciałbyś zjeść na obiad? Możesz sobie wybrać każdą potrawę, na jaką masz apetyt.
Z natury jestem bardzo łakomy. To też propozycja pana Kleksa poruszyła mnie ogromnie. Długo zastanawiałem się nad tym, na co mam właściwie apetyt i wreszcie wybrałem sobie omlet ze szpinakiem. Pan Kleks natychmiast porwał w dłoń pędzel, umaczał go w rozmaitych farbach i łącząc je w odpowiedni sposób, namalował omlet, potem szpinak, wrzucił do środka płomyk świecy, po czym zręcznie wyłożył wszystko na talerz, mówiąc, no myślę, że mój omlet będzie ci smakował, powinien być wyśmienity. Omlet był rzeczywiście wyborny i wprost rozpływał się w ustach. W podobny sposób przyrządził dla mnie pan Kleks kurczaka z mizerią i pierogi z jagodami. A co pan będzie jadł, panie profesorze? Zapytałem nieśmiało. W odpowiedzi na moje pytanie pan Kleks wyjął z kieszonki pudełeczko z pigułkami na porost włosów, połknął 5 takich pigułek jedną po drugiej i rzekł.
O, to mi zupełnie wystarczy. Natomiast dla smaku zjem sobie moją ulubioną kolorową potrawę.
Mówiąc to, zerwał kwiatek nasturcji, zanurzył go naprzód w zielonej farbie, potem w niebieskiej, potem w srebrnej, wreszcie zjadł go z ogromnym smakiem.
Muszę ci to wytłumaczyć, powiedział pan Kleks, widząc moje zdziwienie. Przed wielu laty przebywałem w Pekinie, stolicy Chin, i zaprzyjaźniłem się tam z pewnym chińskim uczonym, doktorem Paihiwo. Nazwisko to na pewno już nieraz obiło ci się o uszy. Otóż wspomniany doktor Paihiwo nauczył mnie wyrabiać jadalne farby, które stanowią esencję rozmaitych smaków. Niebieska farba jest kwaśna. Zielona jest słodka, czerwona jest gorzka, żółta jest słona, natomiast z różnych połączeń farb powstają smaki pośrednie. Tak więc odpowiednie połączenie farby zielonej z białą i z odrobiną szarej daje smak waniliowy. Brązowy z żółtą posiada smak czekoladowy. Farba srebrna domieszana do czarnej i z lekka zakropiona seledynową smakuje jak ananas. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
W opowiadaniu pana Kleksa uderzyło mnie to, że jak się okazało, znał dobrze doktora Paihiwo. Tego samego, który dał Mateuszowi cudowną czapkę Bogdychanów. Było w tym coś bardzo zagadkowego. Tymczasem pan Kleks ciągnął dalej swoją opowieść.
Doktor Paihiwo odkrył mi również inne swoje tajemnice oraz nauczył mnie wszystkiego, co dzisiaj umiem. Między innymi wyjawił mi ukryte znaczenie ludzkich imion. Tym więc tłumaczy się, że do mojej akademii przyjmuję tylko uczniów, których imiona zaczynają się na literę A, gdyż wiadomo, że są zdolni i pracowici. Do imienia Mateusz przywiązane są wszelkie pomyślności. Dlatego też Mateuszem nazwałem mojego ulubionego szpaka. Najszczęśliwsze imię to Ambroży, które ja sam noszę. No ale mniejsza z tym, zakończył pan Kleks swoje opowiadanie, czas już pójść do parku. Chłopcy na nas czekają.
Godziny po obiednie zawsze spędzaliśmy w parku, gdzie pan Kleks wymyślał dla nas przeróżne zabawy i rozrywki. Tego dnia bawiliśmy się w poszukiwaczy skarbów.
Szukajcie dobrze, a znajdziecie, powiedział do nas znacząco pan Kleks.
Wszyscy chłopcy rozbiegli się po parku, ja zaś zaproponowałem Arturowi, aby poszedł na poszukiwania wraz ze mną. Artur chętnie się zgodził, wobec czego zabraliśmy się wspólnie do układania planu wyprawy. Jak już wspomniałem poprzednio, park otaczający Akademię pana Kleksa był niezmiernie rozległy. Sędziwe dęby, wiązy i graby, kasztany i tulipanowce strzelały wysoko w górę, rzucając gęsty cień na liczne jary i wąwozy. Rosnące dziko krzewy, pokrzywy i łopuchy, krzaki dzikich malin i jeżyn, bujne zarośla i wszelkiego rodzaju zielska tworzyły gąszcze nie do przebycia, tamując dostęp do grot i pieczar, których pełno było w jarach i ścianach rozpadlin. Niektóre części parku przypominały dżunglę, gdzie ludzka noga nie postała od wielu lat i skąd po nocach dolatywały tajemnicze odgłosy i szumy. Nikt z nas nie usiłował nigdy przeniknąć w głąb tych chaszczy, chociaż wszystkich nas pociągała chęć ich poznania. Docieraliśmy niekiedy do bliżej położonych pieczar, zaglądaliśmy do niektórych dziupli wydrążonych w stuletnich drzewach, ale wyobraźnię naszą drażniły stale owe niezbadane i nieprzebyte gąszcze. Po naradzie odbytej z Arturem wzięliśmy z domu latarki, sznury, ostry nóż myśliwski, kilka innych jeszcze pożytecznych przedmiotów, garść kolorowych szkiełek, które nam dał pan Kleks na wypadek, gdybyśmy byli głodni, po czym ruszyliśmy w kierunku wschodniej części parku. Przebiliśmy się z trudem przez las wysokich pokrzyw, przez ostępy dzikiego łubinu, nożem torowaliśmy sobie drogę przez splątane gałęzie drzew, czołgaliśmy się na czworakach pod zwieszającymi się tuż nad ziemią gałęziami, kaleczyliśmy się o sterczące konary i sęki, aż wreszcie stanęliśmy w samym sercu tajemniczej gęstwiny. Rozglądaliśmy się niespokojnie wokoło, uważnie nasłuchując. Dolatywały nas ciche szmery podobne do szeptów ludzkich, jakieś tłumione śmiechy, szelest suchych liści potrącanych przez wystraszone jaszczurki. Spojrzałem w górę. Wysoko nad nami rozpościerały się potężne konary starego dębu. O jakie 2 metry ponad naszymi głowami widniał otwór szerokiej dziupli, która obu nas niezmiernie zainteresowała. Dobrze byłoby się tam dostać, powiedział Artur. No chyba, odrzekłem z zapałem. Nie zwlekając, zabraliśmy się do roboty. Artur związał koniec sznura w pętlę i zarzucił na jeden z konarów drzewa. Rzut był celny. Sznur mocno zawisł na grubym sęku, dookoła którego pętla się zacisnęła. Po chwili Artur z kocią zwinnością wdrapał się po sznurze i zniknął w głębi dziupli. Uczyniłem to samo i niebawem obaj znaleźliśmy się wewnątrz dębowego pnia. Ze zdziwieniem stwierdziliśmy, że stoimy na szczycie kręconych schodów prowadzących w dół. — Schodzimy? — zapytał Artur. — Oczywiście, że schodzimy — odrzekłem. Świecąc latarkami krok za krokiem, jęliśmy zstępować w dół po wąskich stopniach schodków. Naliczyłem ich ogółem 237. Schodzenie trwało dobry kwadrans, a kiedy wreszcie stanęliśmy na samym dole, oczom naszym ukazał się wylot ciemnego, wąskiego korytarza. Szliśmy przed siebie, starając się zachować jak największą ciszę. Przyznaję, że ze strachu miałem duszę na ramieniu, a równocześnie dokładnie słyszałem bicie nie tylko własnego serca, ale również serca Artura. Kilkakrotnie musieliśmy skręcać to w prawo, to w lewo, aż w końcu znaleźliśmy się w ogromnej sali, oświetlonej jaskrawym zielonym światłem. Pośrodku stały 3 żelazne skrzynie z pięknymi okuciami. Bez trudu otworzyłem pierwszą z nich. Jakież było nasze zdumienie, gdy na dnie skrzyni ujrzeliśmy maleńką zieloną żabkę z maleńką złotą koroną na głowie.
— Nie dotykajcie mnie — rzekła żabka. Wiem, że jesteście z Akademii pana Kleksa i zupełnie bez potrzeby zabłąkaliście się do sąsiedniej bajki o królewnie Żabce. Jeśli mnie dotkniecie, natychmiast przemienicie się w żaby i zostaniecie już tutaj na zawsze. Bajka o mnie jest wprawdzie bardzo piękna, ale nie ma końca. I od 50 lat czekam na to, aby ktoś wymyślił zakończenie. Żaden z was nie potrafi mi w tym pomóc, dlatego też zostawcie mnie w spokoju. Uszanujcie moją wolę, a za to będziecie mogli zabrać sobie wszystko, co znajduje się w dwóch pozostałych skrzyniach. Słysząc te słowa, ukłoniliśmy się grzecznie królewnie Żabce i z wielką ostrożnością opuściliśmy wieko skrzyni. Następnie otworzyłem drugą skrzynię w przekonaniu, że w niej również ukryta jest jakaś niespodzianka. Na dnie jednak leżał mały złoty gwizdek i nic więcej. Bardzo rozczarowany rzekłem do Artura: weź sobie ten gwizdek, obejdę się bez niego. I nie czekając na towarzysza, zbliżyłem się do trzeciej skrzyni. Artur uważnie oglądał gwizdek, ja zaś przez ten czas otworzyłem trzecią skrzynię i wyjąłem z niej leżący na dnie maleńki złoty kluczyk. — Ha, to ci dopiero skarby! — zawołałem ze śmiechem. Wziąłem z rąk Artura gwizdek, przyłożyłem go do ust i zagwizdałem. W tej samej chwili jakaś niewidzialna siła porwała nas obu i uniosła wysoko w górę. Zanim zdążyliśmy się opamiętać, staliśmy na ziemi u stóp dębu. Wprawdzie sznur nasz zwisał z dębowego sęka, jednak na próżno szukaliśmy dziupli w tym miejscu, gdzie była poprzednio. Przejęci naszą przygodą, ruszyliśmy w kierunku stawu, gdzie miał nas oczekiwać pan Kleks. Zastaliśmy go w otoczeniu uczniów, gdyż wszyscy już wrócili ze swych poszukiwań. Obok pana Kleksa leżały znalezione przez nich skarby. Były więc złote monety, sznur pereł, skrzypce ze złotymi strunami, kubek z ametystu, tabakierki, pierścienie z drogimi kamieniami, srebrne talerze, posążki z bursztynu i kości słoniowej i mnóstwo rozmaitych innych cennych przedmiotów. Czuliśmy się zawstydzeni widokiem tych skarbów.
— Aha, wy coście znaleźli? — zapytał nas z uśmiechem pan Kleks.
Pokazaliśmy mu kluczyk i gwizdek. Pan Kleks przyglądał się tym przedmiotom z takim skupieniem, jak gdyby zobaczył coś niezwykłego.
— A to są nieocenione skarby — rzekł do nas po chwili. — Kluczyk ten otwiera wszystkie bez wyjątku zamki. Gwizdek natomiast posiada taką właściwość, że wystarczy na nim zagwizdać, aby znaleźć się tam, gdzie się być pragnie. — Spisaliście się najlepiej ze wszystkich i dlatego otrzymacie zaszczytne wyróżnienie.
Po tych słowach pan Kleks zdjął sobie z nosa dwa duże piegi i przylepił po jednym mnie i Arturowi. Wszyscy chłopcy z ogromnym zaciekawieniem oglądali znalezione przez nas przedmioty, a gdy jeszcze opowiedzieliśmy o królewnie Żabce, zazdrościli nam bardzo naszej przygody.
Każdy z was może zatrzymać sobie na własność to, co dzisiaj znalazł, oświadczył pan Kleks. A teraz nie traćmy więcej czasu. O 4:00 mamy pójść do miasta. Wobec tego, że zostały jeszcze 3 kwadranse, niechaj Adaś Niezgódka opowie, jak to było w ten czas, kiedy mu się zachciało latać i co przy tej sposobności widział. Jest to bardzo ciekawa historia.
Nikomu poza panem Kleksem nie opowiadałem dotąd o mojej wielkiej przygodzie, gdyż obawiałem się, że nikt mi nie uwierzy. Teraz jednak, wobec żądania pana Kleksa, nie pozostawało mi nic innego, jak całą historię opowiedzieć od początku do końca. Chłopcy wysłuchali jej z zapartym oddechem. Rozdział 6. Moja wielka przygoda.
Zawsze wydawało mi się, że latanie jest rzeczą całkiem łatwą i że wystarczy tylko unieść się w powietrzu, a już można poszybować wzorem ptaków aż pod samo niebo. Tymczasem jednak przypuszczenia moje zawiodły mnie zupełnie. Gdy idąc w ślad pana Kleksa, nabrałem w płuca pewną ilość powietrza i poczułem wewnątrz niezwykłą lekkość, zrozumiałem, że gotów jestem do lotu. Wydołem więc policzki i począłem natychmiast unosić się w górę. Ujrzałem przed sobą Akademię pana Kleksa, która oddalała się ode mnie z wielką szybkością, park malał i jakby uciekał w dół, koledzy poczęli gwałtownie się zmniejszać. Gdy tak zupełnie pomimo woli wznosiłem się coraz wyżej, ogarnęło mnie uczucie lęku i postanowiłem jak najszybciej lądować. Okazało się jednak, że nie mam najmniejszego pojęcia o kierowaniu sobą w powietrzu. Próbowałem wykonywać rękami i nogami rozmaite ruchy, usiłowałem naśladować przelatujące w pobliżu ptaki, wstrzymywałem oddech, ale wszystko na próżno. Zawisłem w powietrzu jak balon i wiatr niósł mnie nie wiadomo dokąd. Zauważyłem, że przeleciałem już ponad murem Akademii pana Kleksa. Spodziewałem się, że zobaczę teraz z góry wszystkie sąsiednie bajki, do których tyle razy przedostawałem się przez furtki w parku. Poza murem jednak nie dojrzałem zgoła nic, prócz kilku zielonych pagórków, brzozowego gaju i obsypanych kwiatami łąk. Bajek nie było ani śladu i mur, tak jak każdy inny mur, najzwyczajniej otaczał zabudowania akademii. Po chwili jednak i ten widok zniknął mi z oczu i ujrzałem przed sobą miasto, w którym domy stały obok siebie jak pudełka od zapałek. Poprzez wąziutkie uliczki przebiegały maleńkie tramwaje, a ludzie jak mrówki snuli się we wszystkie strony. Moje pojawienie się nad miastem wywołało widoczne zainteresowanie. Na placach poczęły gromadzić się grupy przechodniów z zadartymi do góry głowami. Widziałem, jak niektórzy z nich wdrapywali się na słupy i na dachy i przyglądali mi się przez długie lunety, a po chwili poczułem na sobie światło reflektorów. Tymczasem mój lot nie ustawał i w dalszym ciągu nie wiedziałem, w jaki sposób mam wrócić na ziemię. Szybko zapadł mrok, nagle się ochłodziło i po chwili zacząłem dygotać z zimna i ze strachu. Wiedziałem, że nie mogę spodziewać się pomocy pana Kleksa, gdyż jego wszechwiedzące oko znajdowało się na księżycu, a na nikogo innego liczyć nie mogłem. Z nastaniem nocy ogarnęła mnie trwoga nie dająca się opisać. Dookoła widziałem już tylko gwiazdy. Wreszcie, nie wiedząc kiedy i jak, wyczerpany lotem, płaczem i strachem, zapadłem w głęboki sen. Nagle obudziło mnie silne uderzenie w plecy. Otworzyłem oczy i ujrzałem przed sobą mur, o który widocznie uderzył mnie podmuch wiatru. Stałem wprawdzie na ziemi, ale ziemia ta była zupełnie przezroczysta i błękitna jak niebo. Ogromne złociste słońce widniało w dole i promienie jego grzały niezwykle. Mur zbudowany był z niebieskiego matowego szkła. Postanowiłem zdobyć się na odwagę i posuwając się wzdłuż muru, odnaleźć jakieś wejście. Szedłem bardzo długo po przezroczystej ziemi, aż wreszcie, tak jak przewidywałem, natrafiłem na dużą bramę z matowych szyb. Po krótkim wahaniu zapukałem. Jedna z szyb odsunęła się i ujrzałem groźną głowę buldoga, który trzy razy warknął i szybko zasunął szybę. Niebawem jednak okienko znów się otworzyło i tym razem zobaczyłem łeb białego pudla, który przyjaźnie wyszczerzył zęby, mlasnął językiem i zaszczekał, jak gdyby spotkał starego znajomego. Uśmiechnąłem się mimo woli i gwizdnąłem przez zęby. Miałem bowiem przed paru laty ulubionego mopsa imieniem Rex, na którego zazwyczaj w ten sposób gwizdałem. Zdziwienie moje nie miało granic, gdy na ten gwizd odpowiedziało mi głośne szczekanie. Pudel został gwałtownie odepchnięty i w okienku ukazała się znajoma mordka mojego Rexa. Zdawało mi się, że na mój widok wyskoczy po prostu ze skóry. Nie mogłem się powstrzymać i z radości pocałowałem go w nos. On zaś polizał mnie tak czule, że aż mi serce mocniej zabiło. — Rex! — zawołałem, Rex, to ty? Odpowiedział mi Rex długim, wesołym szczekaniem. Po chwili brama otworzyła się na oścież i oczom moim ukazał się niezwykły widok. Od bramy prowadziła szeroka ulica. Po obydwu jej stronach stały w szeregu psie budy, a raczej nieduże domki, pobudowane z różnokolorowych cegiełek i kafli. O maleńkich ganeczkach i okrągłych okienkach otoczone prześlicznymi ogródkami. Po ulicy snuły się psy i pieski najrozmaitszych ras i gatunków, wesoło poszczekując i merdając ogonami, a z okienek wyglądały różowe pyszczki puszystych, rozbawionych szczeniaków. Rex łasił się do mnie bez przerwy, a ja również nie mogłem się nim dość nacieszyć. Różne inne psy z zaciekawieniem, ale przyjaźnie obwąchiwały mnie, a niektóre serdecznie lizały po twarzy i po rękach. Poczułem się dziwnie i nieswojo. I było mi wstyd, że nie mogłem odpowiedzieć psom taką samą serdecznością. Nie rozumiałem ich i wyróżniałem się spośród nich w sposób zbyt rażący. Ulegając tedy wewnętrznemu głosowi, zapragnąłem upodobnić się do otaczających mnie psów i począłem chodzić na czworakach, co przyszło mi bardzo łatwo i wypadło całkiem naturalnie. Chcąc naśladować psią mowę, spróbowałem szczeknąć lub warknąć, ale z moich ust wydobywały się słowa, których dotąd nie znałem. Takie same słowa rozlegały się dookoła i naraz doleciał mnie znajomy głos Rexa. Nie dziw się, Adasiu. Każdy, kto do nas zawita, zaczyna rozumieć naszą mowę i sam potrafi nią władać równie dobrze jak my. Czy się domyślasz, gdzie jesteś? Pojęcia nie mam, odrzekłem. Rexie, mój drogi, może mnie objaśnisz, a następnie zaznajomisz mnie ze swymi kolegami, bo czuję się pomiędzy nimi cokolwiek obco. Niech cię to nie martwi. Przyzwyczaisz się szybko do nowego otoczenia. Trafiłeś po prostu do psiego raju. Wszystkie psy po śmierci dostają się tutaj, gdzie nie doznają żadnych trosk ani przykrości. Wasz ludzki raj mieści się o wiele, wiele wyżej. Nasz znajduje się w połowie drogi. Bardzo wielu ludzi, udając się do ludzkiego raju, zawadza o nas. Psy bardzo kochają ludzi, wiesz o tym. Dlatego też przyjmujemy ich tutaj bardzo chętnie i gościnnie. A po pewnym czasie wyprawiamy w dalszą drogę. Czy i ty wybierasz się do ludzkiego raju? Opowiedziałem Rexowi o mojej przygodzie, o tym, że wcale jeszcze nie umarłem i że moim szczerym zamiarem jest wrócić do Akademii pana Kleksa. Od Rexa dowiedziałem się, że przed paru miesiącami wpadł pod koła samochodu, wskutek czego umarł i jako wierny pies dostał się do psiego raju. A teraz, rzekł Rex, pozwól, że ci przedstawię moich przyjaciół. Oto buldog Tom, który pilnuje naszej bramy. Służył niegdyś wiernie królowej angielskiej, dlatego też wszyscy niezmiernie go szanujemy. Ten pudel, którego poznałeś, ma na imię Glu-Glu. Jest doskonale wytresowany i zabawia nas przeróżnymi sztuczkami. Na potwierdzenie słów Rexa pudel Glu-Glu fiknął w powietrzu 5 koziołków, a Rex ciągnął dalej. Ten szpic ma na imię Azorek, a to owczarek Kuba, a to pekińczyk Ralf, a to dobermanka Kora, a ten piękny Hart to chluba naszego raju, ma na imię Jaszczur i na wszystkich wyścigach bierze pierwsze nagrody. Zresztą stopniowo poznasz się z pozostałymi psami, gdyż żyjemy tutaj w zgodzie i przyjaźni. Istotnie, przed upływem godziny zaznajomiłem się co najmniej z setką rozmaitych psów i czułem się wśród nich tak dobrze jak u siebie w domu, a może nawet jeszcze lepiej. Czarny, mały ratlerek zbliżył się do mnie i rzekł bardzo uprzejmie. Pozwól pan, że się przedstawię. Nazywam się Lord. Bardzo mi przyjemnie, odrzekłem. Jestem Adam Niezgódka. Jakie to dziwne, ciągnął Lord, że ludzie nie rozumieją naszej mowy, chociaż mówimy przecież zupełnie wyraźnie.
Nieraz też zastanawiałem się nad tym, dlaczego w niektórych miejscach wiszą tabliczki z napisem „Zły pies”. Żaden pies nigdy nie bywa zły. To nieprawda. Mamy wrażliwe serca i przywiązujemy się do ludzi, którzy nieraz bywają dla nas źli i niegodziwi. Powiem ci, lordzie, przerwał mu Rex, że jesteś właściwie niedelikatny. Mój przyjaciel, pan Niezgódka, był moim panem i czułem się w jego domu nie gorzej, aniżeli tutaj, w psim raju. Choć, Adasiu, dodał zwracając się do mnie, nie każdy lord jest prawdziwym lordem. Oprowadzę cię po naszym rajskim mieście. Pożegnałem lorda kwaśnym uśmiechem i udałem się z Rexem na zwiedzanie psiego raju, o którym nigdy dotąd nic nie słyszałem. Ulica, którą teraz biegniemy, nazywa się ulicą Białego Kła, mówił Rex. Prowadzi ona od bramy wejściowej aż do placu doktora Doolittle. Popatrz, to jest ten plac. Stoi na nim pomnik doktora Doolittle. Rozejrzałem się dokoła. Plac był po prostu wspaniały. Schludne, jasne domki otaczały go ze wszystkich stron. Przed domkami na miękkich poduszkach leżały świeżo wykąpane szczenięta. Niektóre z nich bawiły się piłkami, inne ssały kawałki cukru, jeszcze inne łapały muchy, które dobrowolnie wpadały im do pyszczków. Po środku placu stał pomnik starszego pana, pod którym umocowana była tablica z napisem „Doktorowi Doolittle, dobroczyńcy i lekarzowi zwierząt, wdzięczne psy”. Pomnik cały zrobiony był z czekolady i mnóstwo psów oblizywało go dokoła. Rex utorował mi drogę do pomnika. Wstyd mi się przyznać, ale zabrałem się do lizania czekolady na równi z psami, aż wreszcie odgryzłem doktorowi Doolittle połowę jego trzewika, czyli około pół kilo czekolady, którą zjadłem ze smakiem, gdyż zacząłem odczuwać głód. Codziennie, rzekł Rex, zjadamy cały pomnik doktora Doolittle i codziennie odbudowujemy go na nowo. Czekolady nam nie brak, jesteśmy przecież w raju. A gdzie mógłbym ugasić pragnienie? Zapytałem. Bardzo chce mi się pić. Nic łatwiejszego, zawołał wesoło Rex. Jesteśmy właśnie przed moim pałacykiem. Zapraszam cię do mnie na szklankę mleka. Domek Rexa zbudowany był z zielonych kafli. Na ganku leżały poduszki i dywany, na których wygrzewały się maleńkie mopsiki, zapewne dzieciarnia mego przyjaciela. W ogródku na tyłach domku rosły krzaki serdelkowe i kiełbasiane. Bez trudu zerwałem sobie kawał krakowskiej kiełbasy i dwa serdelki, które zjadłem z wielką przyjemnością. Zauważyłem nadto, że drzewka rosnące pod oknami miały zamiast konarów i gałęzi smakowite kości i zakwitały apetycznie różowym szpikiem. Gdy rozgościliśmy się w salonie, Rex nacisnął wystający ze ściany kran, z którego ku memu wielkiemu zdziwieniu, zamiast spodziewanej wody, trysnęło do szklanek chłodzone mleko o przemiłym smaku lodów śmietankowych. Wypiłem duszkiem trzy szklanki tego świetnego napoju, po czym ruszyliśmy z Rexem w dalszą drogę. Rex raz po raz kłaniał się rozmaitym swoim znajomym i o każdym miał zawsze coś do powiedzenia. Ta wyżlica to pani Nola. Nigdy nie rozstaje się z parasolką, chociaż deszczów u nas nie bywa, a słońce świeci od spodu. Ten wielki dog nazywa się Tango. Co dzień przejada się serdelkami i musi zażywać olej rycynowy. A ta para jamników to Sambo i Bimbo. Nie rozstają się nigdy i usiłują wszystkich przekonać, że krzywe nogi są najładniejsze. Tu przerwał i po chwili rzekł do mnie szeptem. Uważaj, wchodzimy teraz w ulicę Dręczycieli. Zobaczysz coś ciekawego. Istotnie, ulica ta przedstawiała widok niezwykły. Po obu jej stronach, na kamiennych postumentach, stali chłopcy w różnym wieku i o rozmaitym wyglądzie.
Można było rozpoznać wśród nich synów zamożnych rodziców i synów biedaków, chłopców czystych, starannie ubranych i umorusanych, rozczochranych brudasów. Każdy z nich kolejno wyznawał psim głosem swoją winę. Jestem dręczycielem, gdyż memu psu Filusiowi wybiłem kamieniem oko, mówi jeden. Jestem dręczycielem, gdyż mego psa Jacka wepchnąłem do dołu z wapnem, mówi drugi. Jestem dręczycielem, gdyż memu psu Rozetce kazałem zjeść pieprz, mówi trzeci. Jestem dręczycielem, gdyż mego psa Rysia szarpałem nieustannie za ogon, mówi czwarty. W podobny sposób każdy z chłopców przyznawał się ze skruchą do swoich przestępstw popełnionych względem tego lub innego psa.